Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jerzy Babiak, a także witam młodzież Liceum Salezjańskiego, naszych drogich absolwentów, tak więc Ole.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I witam Gabrysia.
Dobry wieczór.
Faktycznie dzisiaj audycja, która ma charakter trudnej sprawy, to temat jakże dla nas trudny do omówienia. Temat trudny do zrozumienia, temat trudny do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków. W związku z tym, że w minioną sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem, postanowiliśmy podjąć temat, który będzie dotyczył tego problemu. Sformułowaliśmy go następująco: jak walczyć i wygrać z rakiem. Mimo że my tutaj obecni w studio nie doświadczamy tej choroby, spotkaliśmy się jedynie z tą chorobą u osób nam bliskich, chcemy rozmawiać o tym, jak walczyć i jak wygrać z rakiem, bo temat jest niezmiernie ważny i ten problem jest problemem, który dotyka większość z Polaków, większość ludzi żyjących na ziemi. Stąd pozostańcie razem z nami, tak jak zwykle zapraszamy do włączania się w tę audycję. Audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego to audycja, którą współtworzymy. Możemy pisać swoje myśli, refleksje na Facebooku. Wpisując hasło Trudne Sprawy, staniemy się obecni już na stronie naszej audycji i tam możemy skomentować temat naszej audycji, ale także zapraszamy do pisania SMS-ów na numer 0608514156, 0608514156 i prosimy także o telefony, tak jak zawsze dla tych, którzy zadzwonią, którzy będą odważni, przewidujemy nagrody. A więc do Radia Rodzina do Wrocławia dzwonimy na numer 71-322-2022. 71-322-2022. A ten, który zwyciężył z nowotworem, znany prezenter telewizyjny Kamil Durczok, mówił tak: najważniejsza jest jednak nadzieja. Przekonanie, że walka z chorobą może się udać, to ona daje siły do zniesienia cierpień operacji, chemioterapii i naświetleń. Pozostańcie razem z nami. Mówimy dzisiaj w audycji Trudne Sprawy o tym, czy warto i jak wygrać z rakiem.
Ciała budzę się, czuję jak me serce więźnia tłoczy krew, żeby wstać, żeby iść, żeby ziemia drży, drży też serce me. Kiedy płacze ktoś krzywdzony, płacze też. Trzeba wstać, otrzeć łzy. Trzeba przez więzienia ciała można wyjść. Trzeba wstać i wierzyć, że po drugiej stronie dobro jest. Trzeba żyć, to przecież Stwórca kazał sercu memu bić. Trzeba rąk przychodzą nocą,
głodne psy. Ich skowyt szarpie me sumienie, rani sny, lecz trzeba śnić. Trzeba być. Trzeba żyć.
To był Perfekt i Patrycja Markowska, utwór zatytułowany Trzeba żyć. Utwór, który w tych tygodniach bije rekordy na polskich listach przebojów i ta treść jak najbardziej pasuje do naszej audycji, kiedy zastanawiamy się nad tym, czy warto i jak walczyć z rakiem. Kamil Durczok, ten, który zwyciężył, mówił, najważniejsza jest nadzieja, przekonanie, że walka z chorobą może się udać. Ale kiedy patrzymy na naszą polską rzeczywistość, kiedy patrzymy na życie, kiedy patrzymy na osoby, które wokół nas chorują, tak często dowiadujemy się o tym, że nasi bliscy chorują na nowotwora, że mają raka. To trudne wiadomości, to informacje, które ścinają nas niejednokrotnie z nóg. Kiedy patrzymy na światowe badania, okazuje się, że każdego roku 12 milionów ludzi dowiaduje się o tym, że jest chorych na raka, a prawie 8 milionów na świecie w każdym roku umiera. Wiemy o tym i takie są prognozy, że do roku 2030 każdego roku będzie umierać w świecie na choroby nowotworowe około 11 milionów. A jak jest w Polsce? W Polsce każdego roku zachorowuje na choroby nowotworowe 130 tysięcy osób. Ponad 90 tysięcy umiera. Szacuje się, że obecnie co czwarty Polak, czy też Polka, zachorowuje na raka, a co piąty straci życie z powodu nowotworu. Są to przerażająco duże liczby, które nas powinny niepokoić, które powinny nas smucić. Z jednej strony przychodzące zupełnie nieoczekiwanie choroby nowotworowe, a z drugiej strony ta ogromna ich ilość. Tak, kiedy myślimy o tych chorobach, też widzimy. Widzimy i dostrzegamy, że my, którzy obserwujemy to, co się dzieje wokół nas, przyjmujemy różnego rodzaju postawy. Przyjmujemy postawy, które zostały zbadane. W minionym tygodniu na zlecenie Polskiego Radia Instytut Homo Homini przeprowadził badania związane z naszą świadomością zachorowalności na choroby nowotworowe. Okazuje się, że większy odsetek Polaków, czyli 49%, nie obawia się w ogóle zachorowania na raka. Jednak 45% ankietowanych czuje groźbę tej choroby. Połowa, czyli co drugi, można powiedzieć, Polak mówi, to mnie nie będzie nigdy dotyczyło. To jest choroba, która tak właściwie będzie dotyczyła innych, ale nigdy nie będzie dotyczyła mnie.
No, z jednej strony to jest dziwnie mała liczba osób, jak na te kampanie, które się prowadzi. Przecież na każdej paczce papierosów jest ostrzeżenie o raku. Z drugiej strony jednak musimy pamiętać o tym, że my ludzie bardzo często nie odnosimy takich rzeczy do siebie, takich rzeczy jak wypadki, takich rzeczy jak bliskość śmierci. Jednak to franciszkańska siostra śmierć jest z dala od nas. A ja mogę powiedzieć nawet przykład ze swojego życia, to znaczy w zasadzie sprzed mojego życia, bo mój dziadek, którego nie znałem, ponieważ umarł właśnie na raka, przez całe życie był bardzo zdrowym człowiekiem. Na tyle zdrowym, że nigdy nie miał nawet przeziębienia. I w pewnym momencie stracił przytomność. Okazało się, że to rak. I rak wykończył go w rok.
Było to zaskakujące i tych powodów zachorowania na raka, tych czynników, nad którymi zastanawiają się naukowcy, lekarze, jest bardzo wiele.
No tam akurat, jeśli można w przypadku dziadka, to było dosyć jasne, bo dziadek toczył azbest w fabryce w małym pomieszczeniu. Jak wiadomo, azbest jest rakotwórczy, tym bardziej pył. No tak więc mogę powiedzieć, że zniszczył go komunizm, zabił go komunizm.
Ale też tutaj było wspomniane, przed chwilą Gabryś mówił o paleniu papierosów, to też taki czynnik rakotwórczy, który powoduje i zwielokrotnia te cyfry osób, które chorują na raka bądź będą umierały na raka. Wśród innych przyczyn jest także nieprawidłowe odżywianie, picie alkoholu, skażenie środowiska, ale także i uwarunkowania genetyczne. Tych przyczyn jest w dzisiejszej cywilizacji, w dzisiejszym świecie jakże wiele.
Przyczyn jest bardzo dużo, ale myślę, że najważniejsze jest zwiększenie świadomości ludzi. Jeżeli my myślimy, że to może nas dotyczyć, badamy się, możemy uratować albo nas, albo kogoś bliskiego, podejmując jakieś kroki w tym kierunku.
Tak, ważna jest świadomość. Dlatego w pierwszej części tej audycji zdecydowaliśmy się na to, aby podać te bardzo zatrważające cyfry, smutne cyfry, które ukazują ogrom problemu i wielość osób, które chorują, czy też które zachorują na choroby nowotworowe. W żadnym wypadku nie chcielibyśmy nikogo tutaj straszyć, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedno, że zachorowalność na choroby nowotworowe jest w dzisiejszym świecie, jest także i w Polsce ogromnym problemem, o którym nie można zapominać. Stąd właśnie ta inicjatywa Światowego Dnia Walki z Rakiem. Ten dzień powstał w Paryżu, kiedy to prezydent Francji zaprosił w lutym roku 2000 zaprosił do Francji przedstawicieli wielu krajów świata właśnie po to, aby na szczycie rozmawiać o tym, jak walczyć z rakiem. Również w czasie tego spotkania brał udział dyrektor generalny organizacji UNESCO i na tym spotkaniu stworzono kartę paryską. Kartę, która wyraźnie wskazywała na program zapobiegający chorobom nowotworowym, ale także wskazywała na metody leczenia chorób nowotworowych. Od tamtego momentu w każdym roku, 4 lutego, w całym świecie jest właśnie obchodzony Światowy Dzień Walki z Rakiem. Rok 2000, nie tak dawno. Nie tak dawno zgromadzili się ci, którzy zarządzają państwami po to, aby powiedzieć, że jest problem.
Ale przypomnijmy, że kwestia raka była znana już dużo, dużo wcześniej w Polsce.
Tak, udało nam się to odkryć, że w Polsce problem leczenia chorób nowotworowych był bezpośrednio związany z Polskim Komitetem Zwalczania Raka, który został założony w 1906 roku. Ale tak jak mówią historycy i dopatrują się nawet początków walki z rakiem, czy też leczenia raka, dopatrują się aż w XVI wieku, kiedy to ksiądz Piotr Skarga zapisywał w swoich kronikach o istniejącym w Krakowie szpitalu dla osób, które nazywano z niemocą trafionych. Były to osoby właśnie chore na raka. W Polsce tak przede wszystkim od 1906 roku zaczęto działać w kierunku leczenia chorób nowotworowych. Zaczęto wydawać w Łodzi biuletyn zatytułowany Nowotwory. Tam między innymi umieszczono konkretny plan walki z nowotworami, a więc między innymi badania kliniczne, oświata zdrowotna, budowanie szpitali dla chorych z nowotworami złośliwymi. Tak więc zarówno profilaktyka, jak i leczenie nowotworów w Polsce to zdecydowanie okres przedwojenny. Ten problem był przed wojną, ale tak właściwie w sposób taki zdecydowany, taki sposób mocny, ci, którzy zarządzają światowymi mocarstwami, krajami europejskimi, zajęli się dopiero w roku 2000. Czy to nie jest za późno?
To z jednej strony późno, z drugiej strony ostatnio faktycznie zauważamy bardzo nasilone ataki raka i występowanie zwiększa się z każdym rokiem. Tak więc z jednej strony ten komitet w 2000 roku został powołany dosyć późno, z drugiej strony jednak dobrze, że coś takiego powstało, dobrze, że nad sprawą w końcu się schylono.
Ja myślę, że ta świadomość ludzi zaczęła dojrzewać i problem, który się pojawił, problem mnogości chorób nowotworowych zaczął niepokoić i dlatego zwołano w Paryżu w 2000 roku w lutym to spotkanie. Pozostańcie razem z nami tego wieczoru w audycji Trudne Sprawy. Rozmawiamy na temat, czy warto i jak walczyć z rakiem. Zapraszamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami. Te audycje naprawdę możemy razem zbudować i możemy uczynić ją o wiele bardziej bogatszą, stąd zapraszamy do pisania swoich przemyśleń, może i świadectw życia. Możemy to uczynić pisząc na naszym portalu na Facebooku, wpisując Trudne Sprawy, tam jesteśmy obecni i możemy skomentować dzisiejszą audycję. Także możemy pisać SMS-y, tak jak zawsze na numer 608 51 41 56, a także możemy dzwonić. Dla tych, którzy zadzwonią, nagrody, tak jak zawsze, prosimy o odważne dzwonienie na numer do Wrocławia, do Radia Rodzina 71 322 20 22, 71 322 20 22. Jak walczyć i wygrać z rakiem.
Pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieję i nieważne, że
piosenka Moja i Twoja Nadzieja, którą zaśpiewali Kasia Nosowska i Czesław Niemen. Słowa o nadziei. Wiemy, że Czesław Niemen umierał początkiem roku 2004 po wieloletniej chorobie nowotworowej układu chłonnego, którą próbował zwalczyć przy pomocy medycyny naturalnej. Zmarł w szpitalu onkologicznym w Warszawie. Ten człowiek, którego uwielbiamy, o którym pamiętamy i który także był dotknięty tą trudną chorobą. Czy wszyscy, którzy dowiadują się o tym, że są chorzy na nowotwora, przegrywają tę walkę? Czy podejmują tę walkę? Czy przyjmują postawę otwartości, gotowości i postawę, którą nazywają ja nie dam się? Chcielibyśmy powiedzieć, że takich osób jest wiele i chcielibyśmy przy tej audycji zwrócić uwagę na to, że w Polsce od pewnego czasu funkcjonuje strona internetowa, która nosi adres www.policzsie.pl, www.policzsie.pl. Jest to strona ogólnopolska, pozytywna kampania zagrzewająca do walki z nowotworami. Organizatorem tej akcji jest Poznańska Fundacja Ludzie dla Ludzi. Na tej stronie przede wszystkim są zapisane świadectwa tych, którzy wygrali walkę z rakiem i tam każdy, kto wygrywa tę walkę, może się zalogować, może potwierdzić swoje zwycięstwo. Na dzień dzisiejszy ilość osób, które potwierdziły swoje zwycięstwo w walce z nowotworem, jest 10 096 ludzi. To spora grupa, to piękne świadectwo i to wyraźny głos, wyraźny znak mówiący o tym, że kiedy przychodzi choroba nowotworowa, to niekoniecznie trzeba powiedzieć, to już koniec.
No tak, oprócz Kamila Durczoka, który wygrał z rakiem, jak wiemy, i na początku był wspomniany, jest przecież tak samo na zachodzie mnóstwo artystów, m.in. Kylie Minogue czy Sheryl Crow, osoby, które wygrały, którym udało się i teraz mówią o tym głośno i bardzo promują tę walkę, bo przecież warto walczyć.
Zawsze są jakieś szanse, że się zwycięży. To nie jest tak, że poddajemy się i potem sobie pod koniec na przykład wyrzucamy, że nic nie zrobiliśmy, a mogliśmy zrobić.
Te postawy są odmienne. Każdy z nas chyba inaczej by zachował się wtedy, gdy dowiedziałby się o tym, że jest chory na chorobę nowotworową i tych postaw nie możemy jakoś sklasyfikować, powiedzieć, że one są podzielone na dwie grupy, bo każdy człowiek inaczej przyjmuje taką informację. To zależy też, jak się dowiadujemy o tej chorobie i od kogo się dowiadujemy, i jak jest ta informacja nam przekazana. Bardzo często pojawia się postawa zobojętnienia, postawa niedowierzania, postawa smutku. Pojawiają się także postawy agresji, pojawiają się postawy, no to już koniec, a więc muszę wszystkiego jak najwięcej użyć, dni moje są policzone. I pojawia się także postawa głębokiej refleksji nad tym, co dalej, ale także i pojawiają się postawy odważnej, radosnej walki. Mamy telefon i witamy serdecznie. Prosimy ściszyć radio. O. Będzie wtedy lepiej słychać.
Tak.
Witamy serdecznie Elę i prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Wrocławia. Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć tak zachoracym, taką starożytną zasadę zastosować: nil desperandum, nie należy rozpaczać. Kiedy się dowiadujemy, kiedy słyszymy, że to nas spotkało, nie wolno nam lać niepotrzebnych łez, tylko od razu podejmować walkę. Ja muszę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy leżałam na Hirschfelda w 1999 roku w grudniu, spotkałam panią, którą do dzisiaj pamiętam. Pani ta była po dwukrotnej mastektomii piersi, nie miała piersi i oczekiwała na operację raka macicy. Czekała spokojnie, uśmiechnięta, jak przyszła, taka pogodna, z krótkimi włoskami, bo jeszcze po chemii i po radioterapii nie odrosły, postawiła na stoliczku: Jezu, ufam Tobie, obraz I była uśmiechnięta, ja byłam zdziwiona. Ja po raz pierwszy leżałam w tym szpitalu i pełna takich różnorodnych lęków, obaw, chociaż zdecydowana na walkę. I ta pani powiedziała do mnie: dziecko, ty się zupełnie niczym nie przejmuj, bo ja na przykład wiem, że będę żyła. Ja mam wnuczka, dla którego muszę żyć. Muszę pomagać swojej córce. I ja wiem, że Pan Bóg mi co najmniej jeszcze sprezentuje 2-3 lata. A nawet jeśli mi da 2-3 miesiące, to i tak będę wdzięczna. Ale wierzę, że to będzie dłużej. I proszę Państwa, kiedy drugi raz przebywałam w szpitalu w roku 2007, też na raka piersi, to wtedy również byłam pełna optymizmu, pełna nadziei, że zniosę wszystko, że zniosę chemię, zniosę radioterapię i tak też się stało. Bo pomogła mi bardzo i wiara, i moi bliscy, i to, że odprawiano za mnie mszę, ta świadomość, że o mnie myślą, że moi bliscy są cały czas ze mną. I to jest taką wielką, wielką pomocą w cierpieniu, w bólu. I kiedy chemia była naprawdę czymś przerażającym, kto przeżył, to wie, radioterapia okazała się przy tym, jak to mówi młodzież, pikusiem, czy tak bym to określiła, to wtedy pamiętałam ciągle o tej kobiecie, która przeszła chemię, która razem ze mną wtedy przy pierwszej operacji na Hirschfelda leżała i wiedziałam, że muszę żyć, że za mnie się modlą, że jestem jeszcze potrzebna i dlatego ta myśl o innych, nie o sobie. Nie rozpaczamy, że jesteśmy chorzy, no trudno, dlaczego nas to spotyka? Myślmy o innych i to nam pozwala znosić wszystko. I kiedy w 2009 roku znowuż spotkał mnie rak tarczycy tym razem, to byłam bardzo szczęśliwa. Może to Państwa zdziwi takie opowiadanie, ale naprawdę byłam szczęśliwa, bo dowiedziałam się, że nie czeka mnie chemioterapia. Tak bardzo się obawiałam chemioterapii, a tu tym razem tylko leczenie jodem. No takie radioaktywne. Także wszystko można znieść, jeśli się ma wkoło bliskich, jeśli się ma wiarę i jeśli się ma pasję. Jeśli się ma pasję, to jest bardzo ważne, żeby myśleć o swoich zainteresowaniach, o pasji, a nie o chorobie. Nie wiem, czy wygrałam, bo teraz okazuje się, że jeszcze mam takiego sąsiada w głowie, guza wielkości 3 centymetry i nie wiadomo, czy jest złośliwy, czy nie, ale podchodzę do tej walki z optymizmem i wierzę, że tyle, ile tam jest zapisane w górze, to pożyje. I proszę Państwa, no, każdy z nas, powiem tak trywialnie, kto się urodził, ten umrzeć musi. A kiedy i na co? No trudno. Także tylko optymizm. Jeszcze raz powtarzam, nil desperandum, nie należy rozpaczać. I to pomaga wszystko znieść naturalnie, jeśli myśli się o kimś bliskim i o stwórcy, który nad nami czuwa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo, bardzo Elu, dziękujemy za te piękne słowa i za to jak najbardziej szczere, autentyczne świadectwo. Tak wielu z nas potrzebuje takich słów, zresztą to wspomnienie pierwszego kontaktu z osobami chorującymi na nowotwora w szpitalu i też ich pozytywne nastawienie, ich ufność, ich nadzieja, jak się okazuje, także dla ciebie były czymś niezmiernie ważnym. Kamil Dulczok napisał książkę Wygrać życie, napisał ją po to także, aby zaświadczyć o tym, że w momencie, kiedy dowiadujemy się o chorobie nowotworowej, w żadnym wypadku nie powinniśmy się poddawać, nie powinniśmy rozpaczać.
Myślę, że to jest najważniejsze też to, co na to zwróciła uwagę pani profesor, że nie jesteśmy z tym sami, z tym problemem, że zawsze są bliscy, którzy będą nas wspierać, będą nam pomagać i że żyjemy też nie tylko dla siebie, ale też dla innych.
I kwestia pasji. Pani profesor, bardzo dziękujemy za ten wspaniały telefon. No to jest żywe świadectwo, że faktycznie i pasja, i bliscy zwyciężają, że choroba to jeszcze nie koniec. No i sama kwestia, myślę, Pana Boga w tym wszystkim, bo widzieć jeszcze inną perspektywę, a nie tylko tą ziemską, no to jest skarb.
Ale to są trudne momenty, kiedy dowiadujemy się, kiedy ktoś dowiaduje się właśnie o tej chorobie. Kamil Dulczok w swojej książce wspomina ten moment, kiedy podzielił się informacją o chorobie w czasie wiadomości prowadzonych przez siebie i określał te słowa, które wypowiadał, tak zapisał, że to były najtrudniejsze 4 zdania w jego życiu, kiedy powiedział telewidzom o tym, że jest śmiertelnie chory na chorobę nowotworową. trudny moment, bardzo trudny moment. Moment, w którym może zawalić się właściwie wszystko, cały świat. Kiedy może człowiekowi, mogą odejść człowiekowi wszelkie chęci, kiedy może jego wiara stopnieć w jednym momencie.
No, moment prawdziwej próby. Co jest ważniejsze, świat czy dusza, czy to, co jest nieprzemijające. Ja myślę też, że choroba dla niektórych jest błogosławieństwem, nawet błogosławieństwem, z tego względu, że przybliża do Boga. I ja znam taką osobę, która właśnie dzięki chorobie nowotworowej, z której wyszła notabene, bardzo przybliżyła się do Boga, zaczęła chodzić na nowo do kościoła i to pokazuje, że jednak no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło czasem.
Takich osób, które pokonały raka i które świadectwem swojego życia mówią, że warto walczyć, jest wiele. Takich osób, które mimo, że zmarły na chorobę nowotworową, one do końca walczyły i one do końca potwierdziły, to pokazały, że warto walczyć o każdą godzinę, o każdy dzień, właściwie o każdą sekundę. Możemy wspomnieć naszą wspaniałą reprezentantkę, siatkarkę Agatę Mróz-Olszewską, która zmarła we Wrocławiu. Tak jak wiemy, towarzyszyliśmy jej śmierci. Zmarła w roku 2008. Walczyła, do końca walczyła i do końca była pełna ufności. Kibice napisali o niej tak: dla nas wszystkich, mimo że umarła, ona wygrała tę walkę. Dla męża, dla dziecka wygrała. Wygrała walkę dla męża i dla dziecka, mimo że zmarła na chorobę nowotworową. Zwycięstwo. I wiemy także, że Agata Mróz napisała w swoim testamencie przed śmiercią: bądź szczęśliwy, nie żałuj swojej decyzji. Gdybym miała jeszcze raz wybrać, wybrałabym to samo. Jestem szczęśliwa, odchodzę spełniona. Z jednej strony pogodzenie ze śmiercią, ale z drugiej strony też to wewnętrzne poczucie spełnienia, realizacji. Właśnie trzeba powiedzieć tego zwycięstwa, bo w siatkówkę grała od 17 roku życia i wtedy już, kiedy choroba ją dosyć mocno doświadczała, kiedy tylko odzyskała siły, to wracała na treningi, wracała do reprezentacji po to, aby tam walczyć z przeciwniczkami na boisku, ale także aby walczyć z samym sobą, aby nie pozostać w martwym punkcie i aby nie poddać się chorobie.
No to się nazywa życie, tylko martwe ryby płyną z prądem przecież. I to jest ta pasja, o której pani profesor Warolik mówiła.
Pasja, która powinna towarzyszyć człowiekowi w momencie, kiedy dowie się o tym, że jest chory na chorobę nowotworową. Pasja, która powinna się w nim obudzić. Ale wspomnieliśmy też przed chwilą i też pani profesor mówiła o tym, że ważne jest to, aby był ktoś bliski, aby w takim momencie nie być samemu, aby w takim momencie był ktoś, kto wspiera.
Tak, jeżeli jest z nami ktoś bliski, my się dzielimy z tą osobą. Dzielimy się i problemem, nie jesteśmy sami. Jeżeli mamy chwilę załamania, ta osoba nas podeprze. Nie będzie ona pozwalała nam, żebyśmy się załamali, żebyśmy się cofnęli z tej drogi, którą obraliśmy.
Też na pewno jest niesamowicie ważne, aby ten moment informacji o chorobie nowotworowej był odpowiedni. Aby lekarz, który przekazuje te informacje, zrobił to naprawdę z wielkim wyczuciem, bez względu na to, czy jest zmęczony, czy jest lekarzem już tak zmęczonym pracą i życiem, że może to powiedzieć w sposób taki automatyczny. Naprawdę to jest niesamowicie ważne, jak lekarze przekazują te informacje swoim pacjentom, czy przekazują im to w odpowiednim momencie, czy przekazują im to w sposób taki, że informacja ta będzie przyjęta ze spokojem, czy będzie czymś naprawdę bardzo szokującym.
Tak, ale powiedzmy też nie tylko o tej stronie chorej, ale przede wszystkim również o osobach bliskich, które są dotknięte tą chorobą prawie bezpośrednio, bo przecież rodzina i najbliżsi tych osób chorych również przeżywają tą chorobę. Ja sam po sobie mogę powiedzieć, że przeżycie choroby bliskiej osoby, takiej bardzo silnej choroby, która powala na wiele lat, bardzo ubogaca, jeśli jest przeżywane godnie, jeśli jest przeżywane z Panem Bogiem i z łaską. to są takie chwile sprawdzianu dla całej rodziny. Myślę, że w tym sensie akurat choroba może przynieść niezwykłe owoce.
Mamy pierwszy wpis na Facebooku, za którego bardzo dziękujemy Kamili. Witam. Jako przykład chciałabym podać miłość swojego życia. Obecnie mój narzeczony wygrał z białaczką, choć lekarze nie dawali mu szans, a szpital stał się jego domem na ponad półtora roku. Leczenie było długie i ciężkie. Stracił włosy, ciało miał opuchnięte od sterydów, a przyszłość lekarze wróżyli na czarno. Ostrzegali, że może dosięgnąć go bezpłodność, ponieważ leczenie było bardzo inwazyjne. Obecnie spodziewamy się dziecka, dziewczynki. Jestem w 6 miesiącu ciąży, także wygraliśmy podwójnie. Niestety moja mama zachorowała na nowotwór i od świąt walczymy. Natomiast Bartek jest dla niej żywym przykładem i nadzieją na powrót do zdrowia. On pomaga jej przechodzić radioterapię, on pomaga zrozumieć utratę włosów, opuchliznę od sterydów i tak dalej. W końcu jest namacalnym dowodem i wiarygodnym przykładem na podtrzymywanie niegasnącej nadziei. Pozdrawiam, Kamila. Bardzo dziękujemy też za to świadectwo.
Bardzo dziękujemy, a ja gratuluję temu panu takiej wspaniałej narzeczonej, takiej wspaniałej żony, która przeżyła to wszystko. To
ale przede wszystkim piękne, też dziękujemy.
Piękne świadectwo.
Dziękujemy też przede wszystkim, gratulujemy też przede wszystkim dziecka, dziewczynki, tak, bo to wspaniały owoc miłości i dobroci, która jest tak właśnie wsparcie drugich osób, osób, które towarzyszą, które powiedzą, będzie dobrze, które chwycą za rękę i powiedzą, choć pójdziemy razem przez ten trudny okres, bo można by było załamać się i poddać, ale jednak podejmujemy tę walkę. Podejmujemy, aby zwyciężać każdy dzień, aby zwyciężać każdy rok, aby dalej żyć nie tylko dla siebie, ale dla innych. Pozostańcie razem z nami. Rozmawiamy dzisiaj w audycji Trudne Sprawy na temat, czy warto i jak walczyć z rakiem. Czekamy na wasze wpisy na Facebooku, wpisujemy Trudne Sprawy i już możemy komentować, możemy dzielić się swoim życiem, swoim doświadczeniem, ale także zapraszamy do pisania SMS-ów na numer 608-514156, 608-514156, a także możemy dzwonić do Radia Rodzina. To trudne, ale zapraszamy. Mamy dla was nagrody na numer 71-322-2022, 71-322-2022.
Wysłuchaliśmy właśnie fenomenalnego kawałka Sheryl Crow, amerykańskiej wokalistki. Kawałek był z filmu Tomorrow Never Dies o tym samym tytule, czyli po polsku Jutro nie umiera nigdy. Film z Jamesem Bondem, z Piercem Brosmanem w tej roli. Ale coś, tak. coś więcej o wokalistce, ponieważ wokalistka wygrała z rakiem piersi, o czym ogłosiła tuż przed swoim tournée, które niestety z tego powodu odwołała, ale także jest przykładem tego, że można wygrać i sama bardzo promuje ten ruch.
Też takim bardzo wyrazistym przykładem walki z rakiem jest zmarły w tym roku Krzysztof Kolberger, znany polski aktor. Człowiek, który zmarł na chorobę nowotworową, ale człowiek, który, trzeba powiedzieć, walczył bardzo długo i dzięki tej walce żył, dzięki tej walce trwał, dzięki tej walce tworzył, recytował przepięknie poezję, szczególnie Jana Pawła II, którą umiłował. Zachorował w latach 90., wtedy po raz pierwszy dowiedział się o tym, że jest chory na nowotwora, a zmarł w roku 2011. Tak więc 21 lat walki. On mówił o sobie tak: moja walka trwa nadal. Sukcesem moim, a także lekarzy, którzy się mną opiekują, ale również tych, którzy stworzyli lekarstwo pozwalające przedłużyć życie osobom z nowotworem, jest to, że nie poddali się tej chorobie, żeby ona nie zdominowała życia, żeby nadal cieszyć się nim, być aktywnym, uprawiać swój zawód, dawać innym swoim przykład, nadzieję i wiarę, że można z tym żyć i psychicznie się nie załamywać. To jego motto, to jego słowa, które pozwalały mu trwać. Często mówił: najważniejsze, żeby się nie poddawać. Najważniejsze, żeby walczyć. I taką postawę najlepiej przyjmować wtedy, kiedy człowiek dowie się o tym, że jest chory na nowotwora. Wspomnieliśmy przed chwilą o towarzyszeniu osobom, które chorują na nowotwora. Bardzo znamienny jest tutaj przykład naszego papieża Jana Pawła II, który sam, będąc bardzo cierpiącym w roku 81, wtedy, kiedy dowiaduje się o chorobie nowotworowej sługi Bożego Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówi tak: uważam, że powinienem dzielić dolę twoją, dolę choroby, poprzez moje wsparcie i modlitwę. Papież, który towarzyszył duchowo, nie fizycznie, ale duchowo choremu na chorobę nowotworową kardynałowi Wyszyńskiemu, był blisko jego duchem. To tak ważne, aby towarzyszyć. Ale co powinniśmy robić? Jak powinniśmy zachowywać się, myśląc o chorobach nowotworowych, o raku, kiedy w tych dniach obchodzimy kolejny Światowy Dzień Walki z Rakiem?
Myślę, że najważniejsze to jest badać się. Sprawdzać co jakiś czas systematycznie, czy nie mamy raka, bo czym wcześniej wykryty, tym jest większe prawdopodobieństwo, że wygramy tą walkę.
Profilaktyka, jak się okazuje, odgrywa tutaj niezmiernie ważną rolę. Profilaktyka przede wszystkim pozwala nam wcześniej podjąć działania, które będą zapobiegały rozwojowi komórek rakotwórczych. I ta profilaktyka jest coraz większa. To namawianie, ciągłe wychodzenie naprzeciw, choćby i poprzez samochody jeżdżące po wioskach, po miastach, po to, aby kobiety mogły bez problemu zbadać swoje piersi, aby mogły zobaczyć, czy tam nie kryje się choroba nowotworowa, czy też ciągłe zachęty, ciągłe nawet i spoty reklamowe mówiące o tym, że trzeba się badać, to ogromny sukces, ale to także i wezwanie.
Tak, mówiliśmy o postawie. To jest jedna strona tej postawy, to znaczy kwestia badania się, kwestia profilaktyki. Jest też kwestia podejścia samego.
Tak, ja myślę, że to jest przede wszystkim ogromny problem, żeby przełamać nasze myślenie, żeby przestać funkcjonować w takiej świadomości, która mówi, że to akurat mnie nie dotyczy, ja akurat nie zachoruję. Inną postawę przyjmują zapewne ci, którzy są genetycznie obciążeni potencjalnie chorobą nowotworową, kiedy ktoś z ich rodziny, pradziadek, dziadek, czy też wujek, ciocia chorują na choroby nowotworowe, i kiedy dzisiaj mamy możliwość genetycznego przebadania się i zobaczenia, czy też przypadkiem w naszych genach nie ma gdzieś tego typu zagrożenia, to jest inaczej. Mamy świadomość, że jesteśmy potencjalnie narażeni na nowotwory, ale ci, którzy nie mają w swojej rodzinie takich osób, mówią, że to ich nie dotyczy. Czy to nie jest mylne?
To jest bardzo mylne. Bardzo mylne jest podejście palaczy choćby, bo myślę, że warto ten problem poruszyć, którzy bez większych problemów, bez stresów sięgają po kolejne papierosy, a przecież wyraźnie wszystkie badania pokazują, jak wielki odsetek palaczy zachorowuje na raka tchawicy, krtani, płuc i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że bardzo często jest to też kwestią zaniedbania, bo przecież ta świadomość jest rozbudzana wszędzie, na każdym kroku.
Światowa Organizacja Zdrowia, jej eksperci, WHO, podkreśla, że poprzez proste działania profilaktyczne możliwe jest ograniczenie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe o ponad 30%. To jest bardzo dużo i właśnie to poddawanie się badaniom w odpowiednim wieku, w odpowiednim czasie jest niezmiernie ważne. Tak więc z okazji tego Światowego Dnia Walki z Rakiem ogromnie zachęcamy do tego, aby nie czekać, aby podjąć ten wysiłek i aby zbadać się właśnie, myśląc szczególnie o tych chorobach nowotworowych.
A poza tym przecież pamiętajmy o zwyczajnym, zdrowym życiu. Tak jak karta paryska, czyli ta karta o nowotworach mówi, odżywiajmy się zdrowo, nie jedzmy byle czego. Nie zapuszczajmy się, no, nie dopuszczajmy do otyłości, nie dopuszczajmy do jakiejś stagnacji, bądźmy aktywni.
Ja myślę,
to też wszystko pomaga.
Że warto by było odczytać program walki z nowotworami, nasz narodowy program walki z chorobami nowotworowymi, który został umieszczony w ustawie z dnia 1 lipca 2005 roku. Jest to 12 punktów, które też możemy odnaleźć na stronie internetowej www.kodekswalkizrakiem.pl i tam znajduje się szereg takich bardzo trafnych, koniecznych postaw, które powinny nam towarzyszyć, myśląc o walce z rakiem. Pierwszy, nie pal, jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie pal przy niepalących. Drugie, wystrzegaj się otyłości. Trzecie, bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne. Czwarte, spożywaj więcej różnych warzyw i owoców, jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Piąte, jeśli pijesz alkohol, piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe, ogranicz jego spożycie. Szóste. Należy unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Siódme. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Ósme. Kobiety po 25 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Dziewiąte. Kobiety po 50 roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi. Dziesiąte. Kobiety i mężczyźni po 50 roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Jedenaste. Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Dwunasty punkt. Inne rozważane aspekty. I to była też odpowiedź na czerwcową konferencję, tak właściwie spotkanie w czerwcowe w 2003 roku w Mediolanie, kiedy to Parlament Europejski przyjął kodeks walki z chorobami nowotworowymi i wtedy w Polsce za 2 lata właśnie pojawił się ten narodowy kodeks walki z chorobami nowotworowymi. To są konkretne wskazania, konkretne zachęty, konkretne drogowskazy, które powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi, który żyje, który także może zachorować na raka. Posłuchajmy SMS-a, który otrzymaliśmy. Szczęść Boże, dziękuję za audycję. Ja również chciałam się podzielić własną refleksją. Mój tata w 1978 roku miał pierwszą operację na raka. Diagnoza była fatalna. Diagnoza była fatalna. Dawała pół roku życia. Jednak dzięki sile i wsparciu rodziny mój tatuś przeżył 77 lat i umarł dopiero w 2010 roku. Pozdrawiam wszystkich, Iwona. Dziękujemy za tego SMS-a i także teraz wiemy, co to znaczy towarzyszenie bliskich w czasie trudu choroby nowotworowej. Dziękujemy za tego SMS-a Iwonie i dziękujemy za to ważne i piękne świadectwo dla nas. Co jeszcze powinniśmy robić, aby mieć jak najbardziej dojrzałą, odpowiedzialną, mądrą postawę wobec raka?
Myślę, że te punkty, które są spisane, pokazują, że na dobrą sprawę nie jest ta walka taka skomplikowana. Bo na dobrą sprawę każdy może się zdrowo odżywiać. To nie jest trudne, nie jest jakieś nieosiągalne. Zdrowe owoce, warzywa, trochę ruchu, to każdy z nas może zrobić w ciągu dnia.
Gdybyśmy mieli ostatecznie odpowiedzieć na to pytanie, jak walczyć i wygrać z rakiem, co moglibyśmy powiedzieć naszym radiosłuchaczom na zakończenie tej audycji?
Myślcie.
Bądźcie świadomi.
Kończymy naszą audycję. Jak walczyć i wygrać z rakiem? Taki temat staraliśmy się dzisiaj podjąć z racji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Temat trudny. Dziękujemy serdecznie tym wszystkim, którzy podzielili się z nami świadectwem swojego życia, szczególnie za te przepiękne i ważne, mocne słowa mówiące o tym, żeby się nie poddawać, żeby walczyć, żeby w takich sytuacjach być z bliskimi i aby wraz z bliskimi iść tą trudną drogą do zwycięstwa. Pan Bóg daje nam każdy dzień życia po to, abyśmy go jak najpiękniej przeżywali, po to, abyśmy zwyciężali, po to, aby także wtedy, kiedy jest choroba nowotworowa, abyśmy podejmowali wysiłek i trud, przede wszystkim także ufając Panu Bogu. Na koniec chcielibyśmy też przeczytać słowa e-maila, który został nadesłany na tę audycję. Zaczyna się ono od fragmentu Ewangelii. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Nawiązując do tematu rozmowy i dzisiejszej Ewangelii, warto zastanowić się, czy to jeszcze działa. Czy rzeczywiście dzisiaj potrafimy biegnąć do Jezusa, prosić Jezusa i dotykać Jezusa, by nas uzdrowił? Czy mamy tyle wiary, by oddać naszych przyjaciół pod Jego uzdrowiającą moc? Czy w ogóle chcemy to zrobić? Niezaprzeczalnie leczyć się trzeba, szukać pomocy i rozwiązań, korzystać z profilaktyki, jednak nie zapominać o najważniejszym, o czystości naszych serc i dusz oraz uzdrawiającej obecności Boga. Rola wiary, rola ufności w to, że z nami jest Pan Bóg, że Bóg nam towarzyszy, to także ważna postawa w walce z rakiem, to także ważna postawa w przeżywaniu trudności związanych z tą chorobą. Te audycje z cyklu Trudne Sprawy, zatytułowaną Jak pokonać i jak walczyć z rakiem, dla Państwa prowadziła Młodzież Liceum Salezjańskiego. Chcielibyśmy na koniec pozdrowić. Proszę, Ola.
Ja chciałam pozdrowić wszystkich tych, którzy walczą z rakiem i życzyć im wytrwałości, żeby się nie poddawali.
Gabryś.
Ja pozdrawiam Martę, Silvera i Jamesa Bonda.
Ja pozdrawiam, tak jak obiecałem, moją mamę, która słucha tej audycji i wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Na koniec chcielibyśmy wszystkim, tym, którzy mówią, to mnie nie dotyczy, ale także i tym, którzy walczą, dzielnie walczą z chorobą nowotworową, chcielibyśmy dedykować utwór, który zaśpiewała amerykańska, bardzo dobrze zapowiadająca się śpiewaczka Eva Cassidy. Także i ona została dotknięta chorobą nowotworową. Kiedy dowiedziała się, o tym, że ma czerniaka złośliwego, we wrześniu 1993 roku poddała się operacji. Okazało się, że jest to choroba, że jest to rak złośliwy. Artystka, tak jak wiemy, zaniedbywała wizyty kontrolne. To spowodowało nawrót choroby. Nie zostało odpowiednio wcześnie wykryte i leczone. I w trakcie tego tak właściwie nieleczenia się i tak właściwie nie podejmowania walki z tym nowotworem, Eva Cassidy śpiewa swój ostatni koncert. W tych latach śpiewa swój ostatni koncert, przed śmiercią śpiewa utwór, który wcześniej wykonywał Louis Armstrong. Utwór mówiący, jak piękny jest ten świat. A ten swój ostatni utwór życia śpiewa, aby też powiedzieć nam, bo utwór ten ma następujące słowa. Widzę drzewa, zieleni i róże czerwieni. Widzę, jak kwitną dla mnie i dla ciebie i myślę, jak piękny jest ten świat. Widzę niebo błękitu, chmury bieli, jasny, błogosławiony dzień, ciemną, świętą noc. I myślę, jak piękny jest ten świat. Kolory tęczy, tak piękne na niebie, są również na twarzach ludzi. Widzę przyjaciół, podających sobie dłonie, pytających, co słychać. Oni naprawdę mówią, kocham cię. Słyszę, jak dzieci płaczą, widzę, jak dorastają. Nauczą się więcej, niż ja kiedykolwiek będę wiedział i myślę, jak piękny jest ten świat. Tak myślę, jak piękny jest ten świat. Eva Cassidy na zakończenie z dedykacją dla tych wszystkich, którzy nas słuchają i z dedykacją dla tych, którzy walczą z chorobą nowotworową, z życzeniami zwycięstwa.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I'll ever know, and I think to myself, oh, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. I see trees that are green,
Me.